Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. To jest odcinek już 28.
Wow, a to jestem ja, Patryk z Kameralnie. Dzień dobry.
Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak.
Bardzo mi miło.
Nie było cię przez kilka dni?
Tak, dokładnie przez 4.
Tak, i gdzie byłeś, kiedy cię nie było?
Może niepełne 4, ale nie było mnie. Przez 3 maja wyjechałem. Jak co? Prawdziwy patriota.
I co oglądałeś?
Uciekłem.
Do Anglii.
Do Anglii uciekłem. Ale trafiłem, cholera, ostatecznie pod Londyn.
Pozdrowienia dla wszystkich naszych słuchaczy w Wielkiej Brytanii, bo jest ich całkiem sporo swoją drogą, od jakieś 20-30% osób, które nas słucha, jest w Wielkiej Brytanii.
Naprawdę?
Pozdrawiamy was.
Pozdrawiamy. W takim razie bardzo się cieszę. I byłem pod Londynem, to było dokładnie Guildford, w którym mieliśmy hotel, a byłem tam na zaproszenie marki Continental, marka Opon, które to testy miały w założeniu być testami nowych opon i testami uniwersalności tych opon, w tym między innymi nowej mieszanki, która się nazywa Black Chili. Taka fajna, chwytliwa nazwa, nie?
Na oponę, tak? Tak. Black Chili.
Taka mieszanka, która się nazywa Black Chili.
I ona jest jak wsiądziesz do takiego samochodu, to nie możesz, musisz pić, tak? Że jest tak ostro.
No jest ostro, na pewno. Między innymi ta mieszanka jest wykorzystywana do produkcji z nowej opony Sport Contact 6, czyli nowej 6. Wracając, przejechaliśmy z Guildford, w sobotę były testy, do Weybridge, gdzie znajduje się Mercedes-Benz World. Taka miejscówka, która jest w ogóle sama w sobie ciekawa, bo masz tam wielki, taki fajny, stożkowaty salon Mercedesa, w tym muzeum, ogólnie rzecz biorąc, bo są i klasyki, i samochody wyścigowe, i obecne samochody, i wcześniej oferowane, jak youngtimery i tak dalej, i tak dalej. Poza tym jest tam salon Mercedesa, serwis Mercedesa. Przed tym wszystkim masz tor.
Mercedesa?
Testowy. No, tak.
Mercedesa?
Możesz sobie właśnie od razu przetestować tego Mercedesa, którego chciałbyś kupić.
Okay.
W tym są organizowane tam różne eventy, nie tylko dla Mercedesa, bo akurat za chwilę opowiem o tym, co mnie spotkało na miejscu.
Bo to był event Continentala, ale jeździliście
Mercedesami,
no bo tak podejrzewam.
To jest ten power of brands, czyli połączenie tych obu marek.
No bo i tak dostajemy trochę pieniędzy za każdym razem, jak powiemy słowo Mercedes.
Tak, dokładnie. No i to było takie połączenie obu tych marek, wspólny event w ramach tej współpracy, którą mają obie te marki. No i miałem okazję jeździć, głównie testując właśnie opony zimowe w porównaniu do letnich, przy hamowaniu na mokrej nawierzchni, opony premium, w tym wypadku Continentale ContiSport 6, w porównaniu do opony chińskiej, jak my to mówimy, taniej, no-name'owej, przy hamowaniu na suchym, przy przyspieszaniu na suchym i przy hamowaniu na mokrej nawierzchni, no i w terenie. Co prawda nie była to właśnie, chodziło o to, że nie była to opona terenowa w tym wydaniu, tylko opona uniwersalna, taką, którą możesz również włożyć do samochodu typu AMG. No i właśnie przetestowaliśmy jej uniwersalność, bo w terenie radziła sobie naprawdę bardzo dobrze. A oni też mają właśnie taki specjalny, wydzielony tor do testowania terenówek. Więc ciekawy obiekt, naprawdę.
Pojeździłeś trochę na offroadzie? Bo wiem, że jeździłeś tak. AMG, ale...
Tak, pojeździłem na offroadzie z poprzednim modelem GLE, który już teraz właśnie odchodzi, ustępuje temu nowemu. No i testowaliśmy sobie, tam rzeczywiście to może trochę wymknęło się spod kontroli opon, a jednak było testem bardziej Mercedesa. Ale rzeczywiście opony radziły sobie dobrze. Jako, że jest to jedyny element, który dotyka ziemi, jest tylko za pośrednictwem opony.
W samochodzie
odbywa się kontakt z podłożem, tak, w samochodzie, więc no, rzecz jasna, radziły sobie naprawdę dobrze. I będzie to można zobaczyć na filmie. W każdym razie...
No jeśli jest, to w opisie znajdziecie oczywiście link.
Tak. W każdym razie, najbardziej, może nie będę opowiadał o wszystkim, ale najbardziej zrobiło na mnie wrażenie jedna rzecz. Testowaliśmy wtedy właśnie te opony Sport Contact 6 w porównaniu do tej chińskiej opony. I hamowanie z dosłownie 40 czy tam 50 mil na godzinę na mokrej nawierzchni. Niesamowite doświadczenie, które jest bardzo proste, bardzo łatwe do przeprowadzenia, a pokazuje tyle, że już ci to właściwie wystarcza na resztę dnia. I pamiętasz to pewnie już zawsze, bo po prostu hamując zwykłą oponą taką chińską na mokrej nawierzchni, nawet z takiej prędkości, dopóki jest mokra nawierzchnia, to lecisz. Nie byłem się w stanie zatrzymać. Ten tor był całkiem długi, przeleciałem go całego i zatrzymałem się dopiero za płytą poślizgową, gdzie był już suchy asfalt, gdzie nie lała się woda. No to biorąc pod uwagę to, że niektórzy ludzie, a nawet wielu ludzi jeździ na takich oponach na publicznych drogach, to ja nie chciałbym się z nimi spotkać. Hamowanie, a raczej brak hamowania, brak reakcji. Było to hamowanie awaryjne z mocnym uderzeniem w hamulec. Opona Continentala w tym wypadku, ale ja nie mówię, że jest najlepsza, bo to nie o to chodzi, ale jest to opona premium. Zatrzymała się dosyć szybko. I rzeczywiście...
Jak zdecydowanie szybciej, jak rozumiem, niż jeszcze na mokrym nie potrzebowała oczywiście, dopiero suchego, żeby się zatrzymać.
Nawet tak? Nie przejechałem chyba połowy tego toru, połowy tej płyty poślizgowej, która była mokra, żeby się zatrzymać. Natomiast ta opona chińska wyjechała daleko za. I gdyby ten tor mokry trwał jeszcze dalej, to myślę, że uderzyłbym w barierkę spokojnie, bo nie wierzę, żebym się zatrzymał wcześniej. On nie wytracał prędkości właściwie. To jest niesamowite. Lecisz jak chcesz. Ale do driftu, bo potem testowaliśmy to na okręgu z wyłączonym ESP. Nawet z włączonym było nieźle. No do driftu jest idealna taka opona. W sensie mówię o tej chińskiej. Bardzo dobrze się na niej driftowało. Na mokrym. Jasne, że tam nie jest żaden ze mnie drifter, ale jak już się tak kilka kółek pojeździ, to łapiesz o co chodzi i ona wtedy jest idealna do tego. Natomiast na tych Continentalach ciężko było driftować, no bo trzeba było go wyprowadzić mocniej, to znaczy więcej gazu, no a już wtedy tracisz kontrolę nad gazem, no bo to gazem właściwie operujesz. Więc trzeba było więcej gazu, no i potem już łatwiej było przegiąć. A w takiej oponie chińskiej dodajesz troszkę gazu i on już się ustawia bokiem, więc jest super. Zabawa była przednia.
Jeśli chcecie sobie podriftować gdzieś, to lepiej z tańszą oponą, a jeżeli wyjeżdżacie jednak na drogi, to...
Tak, no i taka sama różnica jest, co mnie też bardzo zdziwiło. W hamowaniu na oponie premium, ale jedna była zimowa, a druga letnia. Letnia na mokrej zatrzymała się ze 30 metrów później niż ten sam samochód na oponie zimowej. Więc zimowa opona dużo lepiej hamuje na mokrej nawierzchni.
Dlatego ja jeszcze nie zmieniłem.
Ja też jeszcze nie zmieniłem.
Ja też. No nie ma się czym chwalić.
Ale wiesz, to jeszcze jest tak zimno, że to ujdzie.
Nie? No jeszcze czasami dochodzi do 7 stopni.
Tak, także jesteś usprawiedliwiony. No,
dokładnie. Teraz przechodzimy już do regularnej części programu, czyli wiadomości. Wyobraź sobie 7 biegów w Astonie Martinie Vantage, ale manualnych.
Wow. Ta-da-da-da. To jaka ta przekładnia musi być długa?
W Porsche poprzedniej, nie, tej generacji, która właśnie odeszła, 911, mogłeś zamówić z manualem. Jeśli to nie była wersja GT, czyli GT3 Touring, czy tam GT3 zwykłe z manualem, to ona miała 7 biegów i podobno ta przekładnia jest bardzo przyjemna. Tutaj też będzie 7 biegów. Wydłuża to czas do setki w takim Astonie Martinie, ale dwie rzeczy a propos tej skrzyni i tego Astona. Po pierwsze, to jest wersja AMR, także jest bardziej sportowy. Po drugie, jest to skrzynia biegów w układzie dogleg, czyli pierwszy bieg masz na dole.
Na dole.
Startowo, żebyś szybciej przerzucił na dwójkę.
Okay.
I wtedy tak było w starych samochodach wyścigowych. W starych Formułach 1.
Jeszcze nie jeździłem takim samochodem.
W bardzo popularny samochód, który to ma, to jest to W124 Cosworth albo coś takiego. Było takie sławne AMG albo jeszcze przed AMG W124 Mercedesa.
Ale zastanawia mnie jedno, bo przecież kiedy robimy na przykład przekładnię automatyczną i tam jest... element tego, że możesz sobie przełączyć na sekwencję, masz plus, minus. No. Zazwyczaj plus powinien być właśnie na dole.
Tak, no a często to jest pomieszane niestety.
No właśnie. I teraz no to lepiej właśnie wrzucić sobie dwójkę z jedynki idąc w dół. No bo przyspieszenie odciąga cię do tyłu, więc naturalnie szarpnięcie idzie do dołu.
Nie. Ja. Wyobraź sobie, że trzymasz tą skrzynię biegów, prawda? Masz ją, masz włączoną jedynkę, puszczasz sprzęgło, dodajesz gazu i twój ruch, taki bardziej naturalny, to jest włożenie ręki do przodu, bo jednak przecież ty nie latasz po tym samochodzie, tylko jesteś przypięty pasami i siedzisz na fotelu.
No.
Także bardziej naturalne i szybsze jest przesunięcie wajchy do przodu, niż przesunięcie z jedynki na dół.
Kwestia sporna w takim razie.
No podobno tak jest szybciej.
Bo te przekładnie sekwencyjne też mają raz plus u góry, raz minus u dołu i odwrotnie.
No tak, ale akurat z przekładniami automatycznymi to się szybko rozwiązało za pomocą łopatek. Tutaj jest manual. Wiesz co, jak usłyszałem tę informację, to najbardziej się ucieszyłem z jednej rzeczy. Mianowicie wreszcie zobaczymy 4-litrową V8 od Mercedesa z manualem.
No tak, w Mercedesie nieosiągalne.
To jest fajne. Dodatkowo będzie miał twój ulubiony rewmacz, który tutaj się nazywa AM Shift.
No coś ty.
Tak, będzie
no to rzeczywiście prościzna jeździć czymś takim. Dawaj mi to. Świetny pomysł. Dobrze, że to wchodzi wreszcie do użycia.
Będzie ceramiczny układ hamulcowy w tym samochodzie oraz będzie lżejszy od zwykłego Vantage'a o 95 kg.
No to jak wyrzuciliśmy automat, no to już jest lżej.
Auto wyceniono na 185 tysięcy euro i tylko próbuję zobaczyć, ile ich wyjedzie na drogi, bo jest to limitowana wersja, jak już wcześniej wspomniałem, i wyjedzie 200 tych samochodów na drogi. I dopiero za rok będziesz mógł kupić Vantage'a z manualem normalnego, a nie tylko z tej limitowanej serii. Także ci, którzy go kupili, będą mogli przez rok się pocieszyć dużą ekskluzywnością swojego samochodu.
Czyli tamte następne już nie będą w wersji AMR, czy będą?
Nie, no bo to jest chyba tak, że jak kupujesz Astona Martina, to zawsze możesz wziąć sobie coś z AMR. To jest taka ich sportowa dewizja. Mhm. Tak jak masz luksusową jakąś dewizję, tak tutaj masz sportową.
Tę indywidualną mamy też.
Tak, to jest indywidualny luksus. Jesteś coś takiego w Astonie Martinie i masz też indywidualne sportowe doznania i tutaj możesz sobie, jak rozumiem, to pomieszać. I czasami ta sportowa dewizja wydaje zupełnie inny samochód.
Rozumiem. W porządku.
I taką też wersję zaprezentowali. I za rok będziesz mógł kupić zwykłego Vantage'a z manualem. O to mi chodzi.
Okay.
Nie będzie musiał być AMR. Słyszałem, że a propos Mercedesa czy BMW, coś tam masz dla nas ciekawego.
A propos BMW, bo jest to samochód Fisker, którego właściwie nikt nie zna, ale wiesz, każdy słyszał.
Czy to był ten samochód, który kiedyś zrobił samochód elektryczny, który miał w sobie silnik diesla, ale ten silnik diesla był tylko generatorem energii i on napędzał silniki elektryczne.
Właśnie tak.
I w sumie to się bardzo nie przyjęło.
I teraz będzie podobnie, tylko będzie miał więcej koni. Wtedy miał troszkę ponad 400, a teraz będziemy mieć...
A czy oni nie zbankrutowali jakiś czas temu?
Teraz będziemy mieć ich 535, chyba nie.
No nie, moim zdaniem oni zbankrutowali, później ktoś ich kupił i zaczął od początku produkować te samochody.
W każdym razie.
Bo to się kiedyś nazywało Fisker Karma.
Tak.
A teraz się Karma. Nazywa Karma, właśnie. Jakby usunęli Fiskera, bo teraz jest inna marka. No nieważne.
Tak mi się wydaje. Karma Revero GT. Bo kiedyś był właśnie Fisker Karma, potem ten model zastąpił Revero, a teraz mamy Karma Revero GT.
Już sobie przypomniałem, mogę ci się wciąć?
Tak.
Fisker to był projektant samochodów, który zaprezentował, który narysował m.in. BMW Z8 albo Astona Martina DBS-a i DB9. Mhm. I on w pewnym momencie odszedł z dużych koncernów i zaprojektował swój własny samochód i to był właśnie Fisker Karma. Bardzo mu chyba nie wyszło z tym wszystkim.
Na to wygląda.
Pewnie nie głoduje, ale sam projekt chyba jakoś niespecjalnie wyszedł. Za to samochód jest przepiękny, ten Fisker.
Tak.
Jest bardzo ładne. To
ten też nie jest.
To jest chyba, oni zachowali ten sam design, ale dobrze pamiętam.
No jest to taka ewolucja. Rzeczywiście wygląda to trochę jak Fisker Karma po liftingu, natomiast jeszcze bardziej chyba tamten samochód przypominał model Revero, no a teraz mamy połączenie, czyli Karma Revero GT.
No i co tam pod maską
siedzi? I mówią, że jest to dwulitrowa jednostka z rodziny GM, która została zastąpiona znacznie bardziej nowoczesnym rozwiązaniem od BMW. Czyli jest to napęd hybrydowy, tak jak się sam domyśliłeś, tylko teraz mamy turbodowodowany trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra. Brzmi znajomo, prawda?
I 8.
Tak. Używany jako range extender, czyli po raz kolejny trafiłeś w dychę, czyli generator prądu dla jednostki elektrycznej. A ta składa się z dwóch silników elektrycznych, które będą teraz generować te 535 koni, a nie tak jak wcześniej te 400, czy tam lekko ponad 400. No i mamy maksymalny moment obrotowy, który sięga 746 Nm. No i to wystarczy, żeby go rozpędzić w 4,5 sekundy od 0 do setki. Czyli jakieś sekundę szybciej niż w Karmie Revero, z tego co wszyscy inni mówią.
No ale... Widziałeś zdjęcia z wnętrza tego samochodu?
Tak.
On jest przepiękny.
Tak.
Tam na środku jest taka konsola, pod którą możesz zobaczyć różnego rodzaju błyszczące rzeczy. Nie wiem zupełnie, do czego to służy. Jest bardzo ładne.
Wygląda to dosyć nieźle. No ale,
dosyć nieźle.
Ale elektroniczna prędkość, no wiesz, ja czekam, aż to zobaczę na takich bardziej zdjęciach prasowych, nazwijmy to.
Rozumiem.
Tu to mało widzę, rzeczywiście. Ale prędkość została elektronicznie ograniczona i maksymalnie sięga tylko 201 km na godzinę.
Volvo niedawno ograniczyło do 180 km na godzinę, więc nie
chyba
jest to
jeszcze
tak,
nie, ale jest to melodia przyszłości. Nie,
nie od następnego roku ograniczę we wszystkich samochodach, które będą produkowane. Tak.
No i jak to działa? Po wyczerpaniu zapasu do akcji wkracza oczywiście jednostka benzynowa.
Czyli kończy się energia.
Czyli która w podobnie jak w BMW i8 zasila akumulator i zapewnia dodatkowy zasięg w wysokości 450 km.
Nie, w BMW i8 to działa tak, że ono zasila bezpośrednio koła.
Tak.
Ale... A tutaj zasila jakby akumulatory. tak? Czy coś zmienili w tym układzie napędowym?
Tak, no bo chodzi o to, że podobnie jak w BMW i8 zasila akumulator.
Okej, okay, dobrze, też.
No i tyle.
No dobra, to jak jesteśmy przy Stanach Zjednoczonych, bo to chyba w Stanach to Revero i ten Fiskere powstają.
Mamy jeszcze jedną informację odnośnie tego, ile ich powstanie. 12 do 13 tysięcy. To taka niecodzienna liczba, co?
Skąd oni mają 12-13 tysięcy? Mają 12-13 tysięcy osób, które już zamówiły ten samochód?
Nie wiem, ale rocznie, bo dodajmy to, że rocznie ma tyle powstawać i każdy będzie kosztował 135 tysięcy.
Dolarów.
Dolarów.
No, no to widzisz, powodzenie.
To są dobre,
przepraszam,
dobre szacunki.
To niemiłe strasznie, ale no nie wierzę, że to się udało.
12-13 tysięcy egzemplarzy rocznie.
Nie no, trzymam kciuki, to jest bardzo ładny samochód. Mam nadzieję, że zobaczymy ich więcej na drogach.
Ktoś zainwestował, no i mają nadzieję, że to się sprzeda chyba.
To strasznie nieuprzejme, że się roześmiałem, ale to dosyć optymistyczne podejście.
Teraz nas myślę, że nie usłyszeli, co spokojnie.
Dobra, jesteśmy przy elektrykach, przy Stanach Zjednoczonych.
No
wycofują
właśnie
Smarta z Kanady i USA.
I za chwilę też będziemy przy elektrykach i też w Stanach Zjednoczonych.
Także zostajemy w motywie elektromobilności. Tylko teraz smutne wiadomości ze świata elektromobilności.
Wycofują Smarta.
Wycofują Smarta. Bo od 2016 roku? Nie. Z końcem roku modelowego 2019 zniknie w ogóle z USA i Kanady Smart, bo od 2 lat nie ma już Smartów nieelektrycznych w tych krajach.
Czyli w USA i w Kanadzie.
Tak. I w Polsce też już nie będzie spalinowych Smartów. Są tylko o napędzie elektrycznym.
No i bardzo dobry ruch chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i jest to rzeczywiście samochód, który w wersji 0,9 litra mało nie pali. Wręcz byłem przerażony tym spalaniem i tym, jak szybko po prostu.
Nie, to poczekaj, to w Stanach już nie ma ich. U nas jeszcze są. No właśnie, przecież jeździłeś jeszcze niedawno tym Brabusem.
Jeszcze
no
są, tak.
No.
Ale skoro w planie jest to, żeby je zelektryfikować w całości, to uważam to za bardzo dobry ruch. Bo to jest rzeczywiście auto, które aż prosi się, żeby było elektryczne.
No i oni tak pomyśleli, a klienci pomyśleli inaczej i teraz nie kupisz Smarta w Stanach i Kanadzie. Bo się w ogóle nie sprzedawały.
Ale wiesz co, bo w Stanach to chyba nie ma takiego sensu jak w Europie, bo w Stanach wiesz dobrze, że tam jest tylko samochód, tam nawet pociągi nie jeżdżą, więc gdziekolwiek miałbyś tym dojechać, no to te miasta też nie są małe, to rzeczywiście jest za mały zasięg wtedy. No tam nie umieścisz wielkiego akumulatora, który będzie cię ciągnął tyle, ile Tesla.
Przedstawię ci jeszcze pewne liczby. W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano 6 tysięcy Smartów. To jest sporo jak na Stany Zjednoczone, które raczej lubią duże samochody, nie?
No tak.
W 2018 było ich 1200, a w Kanadzie od stycznia tego roku do teraz, czyli do maja, czyli już właściwie połowa roku, sprzedano 45 samochodów. Chyba rozumiesz, że po prostu nie opłaca im się sprowadzać tych samochodów z Niemczech, żeby ustawić je w salonach.
Domyślam się.
Na nowym kontynencie.
No tak, rzeczywiście. No raz, że robią tam duże samochody, a dwa, że chyba za wielkie odległości tam są, żeby jeździć takim autem.
Ja testowałem tego Smarta elektrycznego jakiś czas temu.
No wiem, pamiętam. Ale u nas to rzeczywiście chyba ma sens. Tak jak Twizy.
Dopóki nie jest bardzo zimno, ale tak. Pamiętam, że jeździłem tym samochodem w puchowej kurtce.
Tak? Było zimno w środku?
Wiesz co, bo to wygląda tak, że on tam na pełnym ładowaniu, jak się jeździło nim po prostu po mieście, to robił jakieś 60 km na pełnym naładowaniu z włączonym ogrzewaniem. W związku z czym pamiętam, że mieszkałem w Łomiankach i byłem na Białołęce i pokazało mi, że jeżeli będę jechał z włączonym ładowaniem, znaczy z włączonym ogrzewaniem, to mam 10 km zasięgu.
Na pełnym ładowaniu?
Nie no, to było trochę tego akumulatora. Wydawało mi się, że spokojnie dojedzie, bo tam pokazuje ci procentowo i dodatkowo masz taki wskaźnik. Wydawało się, że to jest sporo, ale tam przebrnąłem przez tę opcję i patrzę na zasięg 10 km, także troszeczkę się zestresowałem. I wyłączyłem ogrzewanie i co jakiś czas szyba tylko parowała, więc włączałem tylko dmuchawę, a tak to na dworze było z jakiś minus 12, także siedziałem w kurce, siedziałem w czapce w tym samochodzie, tylko co jakiś czas włączałem dmuchawę, jak nie widziałem nic spoza świata. Także to były moje doświadczenia, ale oprócz tego samochód się rewelacyjnie prowadził. Zdecydowanie lepiej od zwykłego Smarta,
tak?
Bo ciężkość była rozłożona na dole, także w zakrętach się trzymał, po prostu był tak przyklejony, jak taki mały, elektryczny go-kart. Bardzo przyjemne auto do pokonywania jakichś małych zakrętów.
Ale zasięg zwykłym Smartem? Też nie jest duży.
Ile miałeś? W Brabusie, bo ty miałeś jeszcze stuningowanego Smarta.
Tak, ja miałem Brabusa jeszcze w wersji Exclusive, w ogóle więcej się chyba tam nie da wcisnąć. No, ale to było 110 koni. 110 koni, tak. Mhm. 110 koni z 0,9. Niesamowite. Ale tam jest mały zbiornik. Ja nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale no to schodzi bardzo szybko.
Tyle o Smarcie. Nie będzie ich już w Stanach Zjednoczonych?
Nie będzie. Ale będzie pierwszy w pełni elektryczny SUV marki Ford.
Wow!
I ma być stylizowany na Mustanga, a przynajmniej takie są rendery tego samochodu. I wygląda to następująco.
Ojej.
Ładne?
Wiesz co? Tak jak powiedziałeś o tym, to nie zabrzmiało to specjalnie kusząco, ale jak patrzę na zdjęcie...
Tam masz tył jeszcze na dole.
To wygląda trochę jak takie połączenie Range Rovera i Mercedesa GLE.
Ale wiesz co, bo znowu to jest kolejny projekt, o którym słyszę, na bazie Mustanga. Pamiętasz, że chyba ty też słyszałeś o Mustangu w wersji GT. To znaczy w takim Fordorze, takim trochę takim przedłużonym coupé, nie? To w ogóle kolejna wariacja na temat Mustanga, jeszcze w dodatku elektryczna i SUV-owata.
On mi przypomina właśnie tego Mercedesa GLE Coupé i F-Pace'a, to się tak nazywa?
No tak, no teraz...
A właściwie nie, tego E-Pace'a. E-Pace'a, tego elektrycznego Jaguara. E-Pace'a.
Tak, samochód roku.
No widzisz? To będzie jeszcze w pełni elektryczny?
Tak, w pełni elektryczny.
Może spowoduje, że auta elektryczne w Stanach staną się modne.
No i podobno właśnie będzie inspirowany Mustangiem. Nie wiem, czy te rendery mówią prawdę, ale takie są zapowiedzi.
Rendery mi się bardzo podobają. Jakby podobny samochód wyszedł na drogi, to by było całkiem miło.
No i taki SUV Forda na bazie Mustanga ma przejeżdżać około 480 km na jednym ładowaniu. Czyli...
No, nie brzmisz na podekscytowanego.
No bo to brzmi tak samo jak, wiesz, jak zasięg wersji benzynowej, także...
No.
To znaczy, no gdyby to wziąć tak, porównać do siebie, no to super wynik, nie? Ale tak ogólnie, no to nadal nie jest to, no, czego oczekujemy, nie? Ale powstać ma też druga wersja, która będzie miała większy akumulator, który pozwoli na pokonanie do 600 km, czyli te 120 dostaniemy na plusie i będzie też odmiana sportowa, dysponująca wysokimi osiągami, ale na tym etapie nic jeszcze nie wiemy.
Zauważyłeś, że jak się mówi o autach elektrycznych, to za każdym razem jest mowa o zasięgu, a kiedy mówimy o autach benzynowych, to nikt o tym w ogóle nie wspomina, bo wszyscy wiedzą, że jak się jeździ autem benzynowym, to strasznie dużo zależy od tego, jak jeździsz. Nie wiadomo czemu wszyscy zakładają, że przy autach elektrycznych wszyscy jeżdżą najbardziej poprawnie na świecie.
I wszyscy będą mieli ten sam zasięg.
I wszyscy będą mieli ten sam zasięg. Nie, to dalej zależy od tego, jak jeździsz.
No widzisz. I marka, co ciekawe, marka Ford chce przeznaczyć kwotę 11 miliardów dolarów na wprowadzenie w ciągu najbliższych lat aż 16 w pełni elektrycznych modeli.
Ja nie wiem, bo wiesz, bo to zabrzmiało bardzo dużo, ta suma, ale wydaje mi się, że jakiś czas temu słyszałem od Volkswagena, że oni tam przerzucili jakieś 25 miliardów, żeby wprowadzić wszystkie modele, tam Skody, Volkswagena
tak, wiesz,
i tak dalej.
Teraz wszyscy będą się przebijać w tych budżetach na elektromobilność.
I to jest kolejny raz, kiedy przez przypadek Volkswagen dostał przody, bo przez cały Dieselgate oni zainwestowali dużo pieniędzy w technologię, która wtedy wydawała się zupełnie taka nie do końca fajna, czyli w samochody elektryczne, przez co rozpoczęli swój research and development tak z 5 lat wcześniej.
No tak mogło być.
I paradoksalnie przez wielką katastrofę teraz,
może
teraz są liderami troszeczkę.
No zobaczymy. Bo na razie to aż tak wielu modeli elektrycznych chyba nie mają. Przynajmniej w samej gamie Volkswagena to...
Chyba Golf jest.
Golf E i tyle. Golf E
no
i tyle.
No i jeszcze jest ta hybryda Passata.
Mhm. Której nikt nie kupuje, nie?
Ja nim jeździłem kiedyś.
Naprawdę?
Tak.
A to nie jest mit? Ten samochód?
Nie, jeździłem nim. Bardzo był przyjemny.
Ja myślę, że poczekamy jeszcze ze 2 lata, zanim tak naprawdę wejdą w ofensywę.
A to był ten taki, wiesz, początek hybryd. Bo tak naprawdę to, czym jeździłeś 2-3 lata temu i było hybrydą, nie ma już właściwie nic wspólnego z samochodem, który teraz możesz kupić i nazywasz hybrydą.
No tak, ale natomiast w konceptach to przodują na pewno. W konceptach elektrycznych. I to bardzo ładnych. Na przykład biorąc Skodę Vision X pod uwagę. No piękny koncept.
Dobra, wróćmy do Mercedesa, bo to jednak za to nam płacą.
Tak.
CLA45.
O, widzisz. I od razu się
cudzysłów,
ożywiłem.
Wyciekły zdjęcia. Wow.
Tylko pytanie, czy kontrolowany wyciek, czy nie. No dobra, ale jest. Wygląda
jest.
Bardzo ładnie, wygląda bardzo dobrze. Szczególnie w szarości gór, designo, no pięknie.
Z czarnymi kołami. Link do zdjęcia wrzucę w opisie. A co?
Przyczynisz się do wycieków.
Przyczynię się do wycieków.
Jeszcze bardziej rozpowszechnisz, żebyś pogrążyć całą markę.
Także znamy już wygląd tyłu samochodu?
No, czyli przodu też możemy się domyślać. No jest oczywiście masywniej, jest więcej dokładek i fejkowych wlotów, bądź nie fejkowych, ale wygląda to dobrze. Wygląda to nawet bardzo dobrze. Okrągłe końcówki wydechu, co też typowe dla wersji 53 i 35 i 43, więc jest dobrze.
No i istnieje pogłoska, że będzie występowało w dwóch wariantach, 380-konnym i 422-konnym.
Czyli tak jakby miało być CLA 45 i 45S.
Czyli coś, o czym już dawno mówiłeś, że tak będzie.
Tak, tylko że właśnie nie wiadomo, czy nie miało być tak, że wersja S miała być tylko w hatchbacku.
Aha.
Bo takie głosy też słyszałem.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może na początku będzie tylko A45S, a później zostanie, wiesz, rozprowadzone na różne modele
może,
z małych AMG.
Może. Ale wiem, że no, premiowana ma być jednak wersja hatchback. I zakładam, że tak w końcu będzie.
Już nawet był ten filmik z driftowaniu na lodzie przecież.
Tak, no bo to jednak chodzi o to, żeby był hatchback, nie? To ma być hot hatch. Już taki ultra hot.
No tak samo jak z tą poprzednią linią. Najlepiej prowadziło się zwykłe A45.
No to prawda.
Ford Range Raptor w Polsce. Już o tym mówiliśmy chyba w październiku, że
no
będzie.
Tak. Ranger Raptor. Szkoda, że nie w 150, ale jest.
I o ile dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych będzie z silnikiem 2.3 benzynowym.
Tak, z EcoBoostem.
Tak, i on tam będzie miał jakieś 300-400 koni. A dla Europy coś lepszego, bo dieselek podwójnie doładowany, 213 koni, 500 Nm.
To tak bardzo podobnie do Mercedesa C250D. Tak prawie identycznie.
No ale to jest Raptor.
A pojemność jaka?
2 litry.
To jest 2 litry. No widzisz, to jest praktycznie identyczny wynik, ale...
Ale cena jest różna, bo ten Raptor kosztuje 200 tysięcy. Jak go tak skonfigurujesz na maksa, to będziesz miał 250-240 tysięcy złotych.
No to przyzwoicie za takie auto.
No, też się wydaje. Wydaje mi się, że to jest dobra cena.
No, to znaczy ktoś, kto może słuchać teraz nas i mówi, że 240 tysięcy za auto to dla nas mało, pewnie ma nas za niezłych burżujów, ale...
Nie no, patrząc na to, że dostajesz podwójnie doładowanego diesla w dużym pick-upie od Forda, który potrafi robić pick-upy, no bo ma właściwie jedyne, co robi w Stanach Zjednoczonych, to pick-upy.
I Mustangi.
Wydaje mi się, że możemy im zaufać, choć ja Raptorem nie jeździłem.
Ja
znaczy
nie.
Rangerem nie jeździłem.
Ja też nie.
Także to możemy zmienić jeszcze, może od razu już w wersji Raptor. Zdjęcia, które są przekazywane prasowe, to są takie ze skaczącego
tak,
pick-upa.
Ten
w...
film. Też oglądałeś pewnie.
Nie oglądałem filmu.
Nie oglądałeś filmu? Też fajne. Bo te zdjęcia pochodzą w sumie z filmu. Pewnie robione w jednym miejscu. Wygląda to imponująco.
A widziałeś moje zdjęcia Hiluxa z kamieniołomu?
Chyba tak. Chyba kiedyś mi pokazywałeś.
Bardzo jestem dumny z tej sesji.
To dobrze. To dobrze. Ważne, żebyś był dumny ze swojej pracy.
A jeśli wy lubicie robić zdjęcia, to konfiguratory, uwaga, uwaga, Astona Martina, Bentleya, Ferrari, Lamborghini, McLarena i Rolls-Royce'a się aktualizowały w przeciągu jakichś ostatnich 30-40 dni. Teraz możecie wybierać sobie wszystkie kolory, konfigurować właściwie wszystkie modele, łącznie z takimi gratkami jak 488, Pista, Spider.
O tak, przy czym... Do tego modelu akurat musicie posiadać inne modele Ferrari i nie wszyscy zostaną przyjęci na listę do kupienia tego samochodu.
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że większość osób, która wchodzi jednak w konfiguratory, nie wiem, Ferrari, Lamborghini, McLarena czy Rolls-Royce'a, to wchodzi tam jednak z czystej fantazji.
No tak, dlatego oni to uruchamiają. No, to jest fajna zabawa, to jest jak gra internetowa. Ja no. też to lubię robić, no.
Potem bo kiedy chcesz zobaczyć. Go rzeczywiście zamówić, to idziesz do salonu i tam masz zdecydowanie lepszy konfigurator. Możesz sobie pomacać wszystkich materiałów.
Dokładnie.
A później dowiedzieć się, że istnieje ich jeszcze milion więcej niż jest w salonie i właściwie to zapraszamy do fabryki.
Właśnie. Tak samo jak ostatnio miałem okazję tego doświadczyć w Katowicach w salonie. Maserati i Ferrari.
I no co?
Tam
jak
są
wygląda?
Takie, wiesz, specjalne pokoje do tego, żebyś mógł sobie skonfigurować, usiąść na różnych modelach foteli, dotknąć kilku tam kierownic, zobaczyć, jak wyglądają te czy tamte zaciski w tym kolorze, skóra, przeszycia i tak dalej. Fajnie. Miło tak. Masz stolik, wiesz, dostajesz kawusie, wodę, soczek. Co tam
nawet
chcesz.
Soczek.
Tak, obok restauracja, bo La Squadra teraz w Katowicach. To jest przecież restauracja dostępna zresztą dla wszystkich i wcale cen nie ma przerażających i ma bardzo dobre jedzenie i wiesz, przy okazji możesz się przenieść. w Las Quadrze na dole widzisz samochody, które się tam detailingują. Mhm. Super. W ogóle robi to niesamowite wrażenie.
To brzmi jak fajne miejsce.
No, tak samo jest u Garcarka w Mercedesie. Też zapraszam. Bardzo, bardzo dwa fajne miejsca na motoryzacyjnej mapie Polski, które robią wrażenie, będąc, no, bądź co bądź, tylko salonem.
Albo aż. Znaczy, tak. To jest, jak rozumiem, jedna z funkcji, że one są salonem. Czyli możesz zjeść w towarzystwie dzieł
samochodów.
Sztuki.
Tak. Tak.
Samochodu.
I przy okazji masz obsługę na najwyższym poziomie, bo wszyscy są mili i mówią ci dzień dobry, a to w Polsce nie jest wcale oczywiste.
Peugeot 508 Sport powstanie w końcu.
O tak.
Przypomnieć, co to jest?
Peugeot 508? No,
Sport.
Przypomnieć, co to jest Sport, czy w ogóle 508?
Przypomnieć, co to jest 508 Sport, bo mówiliśmy o tym z 10 odcinków temu, moim zdaniem.
No jest to hybryda na bazie Peugeota 508.
360 koni, 3 jednostki napędowe. Pierwsza, 1.6, 200 koni.
Moje ulubione.
Z twojego samochodu. Elektryk na przedniej osi, 100 koni. I elektryk na tylnej osi, 200 koni.
Czyli 1.6 jeszcze raz ile będzie miało samo w sobie?
200.
A, 200. Czyli tak jak w RCZ-cie podstawowym. No, czy no tym wyżej niż podstawowym.
Po połączeniu tych wszystkich silników, ich moc nie dodaje się tak bezpośrednio i ma oferować 360 koni, tak jak już wspomniałem wcześniej.
Okej.
Okay. Sprint do setki nieco powyżej 5 sekund, ale to i tak będzie świetny wynik dla 508, moim zdaniem.
Bardzo dobry.
I dodatkowo będziesz mógł sobie ją zamówić z zielonym zderzakiem.
Wersja Sport Engineered będzie przeniesiona, tak wiernie?
Podobno tak.
Super. Ciekawe, czy będą te takie lotki z boku na słupkach C w tym wypadku chyba. Na tych ostatnich w każdym razie. Nie pamiętam, ile ona ma słupków teraz. Ale tam są takie dokładki, takie jakby skrzydełka, które wystają na boki.
Takie niby z samochodu DTM, tak?
Tak.
Może zobaczymy 508 DTM. To by było coś.
O Jezu. Człowiek.
To by było fajne.
Aż tyle nie będą chyba w to inwestować.
Do tego.
No, w każdym razie 508 wręcz się będzie prawdziwym GT. A nie tylko z nazwy.
No, tak, 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 tak.
Super, super. Bardzo mi się to podoba. Ja nie od dzisiaj wiemy, lubię Peugeota, więc chęcią popatrzę. Albo się przejadę.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już opowiedzieliśmy o twoim wyjeździe, a ja w tym tygodniu z kolei jeździłem Skodą Kodiaq w wersji Scout z 190-konnym dwulitrowym silnikiem benzynowym. I jestem bardzo zadziwiony poziomem, który reprezentuje ten samochód. Za jakieś 180-190 tysięcy dostajemy samochód, który jest bardzo, bardzo, bardzo już zbliżony do komfortu oferowanego przez takiego premium wyposażonego Volkswagena, co jest dziwne, ale jak rozumiem, Skody się lepiej sprzedają w Polsce, są bardziej chyba dostępne, takie masz wrażenie.
Na pewno.
W jakiś sposób zwiększanie cen, kiedy nasz kraj się bogaci, jest racjonalne też.
Tak.
W jakiś sposób normalne, że marka, która kiedyś była jednak uznawana za markę trochę budżetową, teraz oferuje samochody, które są na naprawdę wysokim poziomie. Bo łącznie z wyciszeniem wnętrza tego samochodu, może ono nie jest aż tak dobre jak, nie wiem, właśnie w bardzo dobrze wyposażonym Volkswagenie czy w Audi, ale jest zdecydowanie lepsze niż u konkurentów, jak na przykład u Hyundai'a Santa Fe, który z wyglądu, jak wejdziesz do niego, tego samochodu, to jednak masz wrażenie, że obcujesz z marką premium.
Tak, to prawda. No i wykonanie w środku Kodiaqa
też jest na bardzo wysokim poziomie, ale tak. Tutaj Hyundai też akurat nie odstępuje.
Jeszcze w dodatku w tej wersji Scout masz te drewniane wstawki, wykończenia.
Znaczy one są takie, wiesz, drewniane, ale...
W wersji Sportline są... W wersji Sportline jest też Alcantara, więc też przyjemnie mi się siedziało w tym wnętrzu. Dobre, bardzo, bardzo, bardzo dobre fotele. To muszę pochwalić Skodę.
To prawda, one są bardzo wygodne.
Octavia RS też miała bardzo wygodne fotele. No profil tego jest ekstra. Tam się nie ma do czego przyczepić, naprawdę.
Tak, fotele były rewelacyjne. Zdziwiłem się tylko, że tylko fotel kierowcy był elektryczny.
Aha.
Elektrycznie ustawiany.
Aj, no to szkoda. To tak,
było dziwne.
To tak już nie powinno być, mam wrażenie.
Wydaje mi się, że to pewnie można zmienić w konfiguratorze, ale...
Ale wiesz, to nawet w wysoko wyposażonych Mercedesach się zdarza, że musisz jednak tę wajchę tam pod spodem sięgnąć i posunąć się do przodu albo w tył.
No to w AMG tak jest. No jak weźmiesz te kubełkowe siedzenia, to żeby było lekko, to nie ma już elektrycznego silnika.
No tak.
Do obsługiwania fotela.
Aczkolwiek możesz go mieć, ale to jest wtedy już doposażenie tych foteli.
Czym się różniło, zrobię takie małe porównanie w głowie Hyundai'a Santa Fe i Kodiaqa.
No.
Kodiaq miał 7 miejsc w tej wersji wyposażenia. Wydaje mi się, że Santa Fe też możesz tak wyposażyć,
możesz.
Ale nie w takiej wersji testowaliśmy.
Możesz, ale jeszcze tego nie było teraz, tak jak testowaliśmy, ale możesz.
Jestem pewien, że do Kodiaqa zmieścisz zespół rokowy. z gitarami, tymi talerzami, wzmacniaczami.
Zrobiłeś
w ogóle.
To?
Zrobiłem to.
O, masz zaznajomiony zespół?
Rockowy, tak, mam.
O.
Także posłużył jako bandwagon.
Okay. Fajnie.
To działa, nawet z jedną osobą na tych tylnych siedzeniach. Także jest bardzo długi ten bagażnik.
Mhm.
W Hyundai Santa Fe są wentylowane siedzenia, tutaj nie ma. To jest gigantyczny minus. Nie wiem, jak można sobie poradzić bez tego.
Ale była skóra?
Nie. Było taki połowa alkantara, połowa materiał.
Mhm.
To z tego były
to
wykonane
może
siedzenia.
Lepiej. Ja nie zawsze skórę utożsamiam z takim wysokim komfortem. Z prestiżem.
Z prestiżem bardziej, ale czy z komfortem, to nie zawsze.
Tak.
Siedzenia z tyłu były tak troszeczkę regulowane manualnie, ale były regulowane. I było ogrom miejsca z tyłu dla osób na nogi. Naprawdę tak.
Tak, to jest potężny samochód.
To jest długie auto i też tak wygląda.
No, i wygląda nawet ładnie. To nie jest brzydki samochód.
Ale w żaden sposób nie czuć tego, kiedy się je prowadzi, że ono jest aż takie duże. Dopiero przy parkowaniu jakoś to odczuwasz delikatnie, ale tak co zasady, jak go prowadzisz, to ja najbardziej lubiłem albo ten tryb normalny, albo komfortowy, w którym kierownica chodzi bardzo leciutko i tak spokojnie przejeżdżasz właściwie przez wszystko. Tam było chyba jakieś hydrauliczne albo jakieś elektronicznie ustawione zawieszenie, bo było bardzo duża różnica pomiędzy tym, jak się przejechało w trybie sport przez tego leżącego policjanta, czy w trybie komfort. W trybie komfort właściwie się tego nie czuło.
A miałeś raz chociaż przypadek, żeby ci się skrzynia przegrzała?
Nie, nie miałem takiej sytuacji.
Bo ja w Sportline raz miałem. Ale to nie, właśnie nie dlatego, że go katowałem, bo w ogóle tego nie robiłem, bo to auto nie zachęca, żeby nim szybko jeździć.
Ale ty też miałeś takich...
Miałem raz. Taki moment, kiedy chciałem sobie szybciej przyspieszyć. To też nie z gazem do dechy, tylko po prostu. Nawet do 4000 obrotów gdzieś tam dochodziłem. To tylko te okolice. I miałem komunikat potem przy takiej szybszej zmianie biegów, że się przegrzało.
Ale myśmy chyba wtedy o tym rozmawiali, zastanawiali się, jak to wyszło. I wyszło chyba coś takiego, że olej temperatury samej skrzyni biegów jest czymś zupełnie innym i wolniej się rozgrzewa niż olej silnika.
Być może.
Także chyba trzeba i tak dłużej jeździć, czy coś takiego.
Mhm. No może, ale ja wtedy też pamiętam, że on był dobrze rozgrzany. No, dziwna sytuacja była. No może się tak zdarzyło jednostkowo, może to był błąd komputera, nie wiem.
No nie wiem, zdarza się. I coś takiego się zdarzyło kilka razy w kilku samochodach. Tylko zwykle w tych sportowych i jednak się je katowało. W każdym razie zdarza się, nawet najlepszym.
Tak.
Jest to bardzo przyjemny samochód, naprawdę. Zdziwiłem się, że aż tak spodoba mi się Skoda, bo mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, a zaskoczyło mnie bardzo na plus.
Mnie też. Tak samo dokładnie miałem odczucia. To też był model, który odczarował Skodę zaraz po spotkaniu z Octavią RS, która była bardzo toporna.
No nie wiem, ja z Octavią RS miałem takie oczekiwania, że ona będzie niesamowicie szybka i trochę się zawiodłem. Ona wciąż jest bardzo szybka, ale...
Ale masz
jest
wrażenie, że przydałby się napęd na cztery koła, który jest
tak,
dostępny...
Tak, dodatkowe 100 koni, ale...
Ale tylko w dieslu, no niestety.
To by wtedy chyba zabiło Golfa R, jakby była taka super szybka Octavia.
No tak, ale może nie, no wiesz, gdyby sam napęd na cztery koła w połączeniu z tym 245-konnym 2.0, może by było już dużo lepiej. Ale rozumiem
spekulacje.
Politykę.
Ja też rozumiem taki wybór. A my kończymy. Pamiętajcie o tym, żeby nas gdzieś tam zasubskrybować, followować, czy to na Spotify'u, iTunesie, czy na SoundCloudzie.
I na Instagramie Okiem Kierowcy, kameralnie zapraszamy.
Linki do naszych Instagramów jak zawsze w opisie, razem z zdjęciami, filmem i ogólnie mnóstwem innych atrakcji, także zapraszamy tam. A, no i pamiętajcie o tym, że mamy audycję w czwartki o 16.40 w Radio Campus 97.1 FM w Warszawie lub radiocampus.fm. Tam jesteśmy bardziej regularnie niż w podcaście.
Tak, zdecydowanie tak. A tak to wiesz, możesz sobie wejść na bloga okiemkierowcy.pl, a możesz też, szanowny słuchaczu, wejść na mój kanał na YouTubie, czyli kameralnie.
Już chyba zareklamowaliśmy wszystko, co robimy.
No i bardzo dobrze.
Do usłyszenia.
Hej.